tureckich, specjalista od spraw rosyjskich i pan Rafał Mila, fotograf, który kilka swoich projektów fotograficznych w byłym imperium, można tak powiedzieć, zrealizował. Spróbujemy nakreślić sobie taką oficjalną, ale też prywatną wizję tego, jak dzisiaj wygląda to, co kiedyś było Związkiem Radzieckim. Oddam najpierw głos panu Tureckiemu, który nakreślił.
To może... Może byśmy weszli w jakiś dialog, bo...
Dobrze, nie wiem, czy jestem dobrym sparring partnerem, ponieważ absolutnie nie uważam się za specjalistę do spraw rosyjskich i właśnie chciałem tak wyjaśnić na samym początku, że właśnie nie uważam się za specjalistę do spraw rosyjskich, chociaż bardzo lubię jeździć do Rosji, jestem rusofilem. Wywodzę się, moje korzenie są kresowe i rosyjskie po części. Rzeczywiście kilka projektów tam zrealizowałem, natomiast czuję się tam jak taki trochę wieczny turysta i te moje projekty, które robię, to jest po prostu za każdym, im więcej tam jeżdżę, tym mniej rozumiem i mniej wiem, także, ale z chęcią oczywiście wejdę w jakiś dialog, jeżeli to będzie.
Może ja bym chciał, żeby to co ja powiem, żeby jakoś korespondowało z pana zdjęciami, więc ja może zacznę od kilku jakichś takich ogólniejszych uwag. Tutaj za mną, a przed państwem wisi mapa tego wielkiego kraju, który się nazywał Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, a obecnie w to miejsce powstało z grubsza licząc 15 państw, bo oprócz państw obecnie niepodległych, uznawanych przez cały świat i należących do ONZ-u, byłych republik związkowych, które tu są zaznaczone na tej mapie kolorowymi plamami, to jeszcze są takie twory jak Abchazja na przykład i Południowa Osetia, czyli dwie republiki gruzińskie. Jeszcze bardziej skomplikowana sprawa, bo Abchazja miała status Republiki Autonomicznej w ramach Republiki Gruzińskiej, w ramach Związku Radzieckiego, a Osetia miała status obwodu autonomicznego, to była troszkę niższy status, troszkę niższy szczebel. No ale w każdym razie po wojnie rosyjsko-gruzińskiej z sierpnia 2008 roku te dwie jednostki znajdujące się na terytorium Gruzji, Rosja uznała za niepodległe państwa, w ślad za Rosją trzy inne kraje, jeszcze Wenezuela, Nikaragua i Nauru na Pacyfiku. Na terenie Mołdawii leży, Mołdawia jest malutka, tutaj się schowała nam, o, ale tutaj widać, z Kiszyniowem, bardzo dobre wina, podobnie jak w Gruzji. Nie wiem, czy to problem w innych krajów właśnie, że tam wszyscy się chcą oddzielać, ale na terenie Mołdawii jest Naddniestrze, które też jest takim terytorium o nieustalonym statusie. Na terenie Azerbejdżanu jest Górski Karabach i tak dalej, i tak dalej. Są tak zwane parapaństwa, czyli ta mapa jest jeszcze bardziej skomplikowana. Dlaczego ja to mówię? Dlatego, że jedno z takich zdań, które mi bardzo zapadło w pamięć przy czytaniu Imperium. Państwo pamiętają, jak jest Imperium skonstruowane. Najpierw to są pierwsze spotkania z Imperium, gdzie Ryszard Kapuściński opisuje najpierw swoje dzieciństwo w Pińsku, później podróż koleją transsyberyjską, następnie podróż pod koniec lat 60. po Związku Radzieckim, która zaowocowała książką Kirgiz schodzi z konia. Fragmenty tej książki Kapuściński powtarza w Imperium. Później następna część Imperium to są jego relacje z podróży, którą on odbył w latach 89-91. I trzecia część to są takie jego bardziej ogólne uwagi na temat Rosji. I wspominając podróż, jaką on odbył pod koniec lat 60., ja może tutaj parę słów powiem o tej podróży. Pomysł był taki, że polski dziennikarz 50. rocznicę rewolucji październikowej pojechał do Związku Radzieckiego i napisał książkę o Związku Radzieckim. No i Ryszard Kapuściński pojechał i napisał książkę, aczkolwiek zupełnie inną niż od niego oczekiwano. Mianowicie on pojechał do nierosyjskich republik, zwiedził wówczas trzy państwa, republiki, obecnie niepodległe państwa Kaukazu Południowego, czyli tego obszaru Gruzja, Armenia, Azerbejdżan, a następnie przemieścił się do Azji Centralnej i oprócz Kazachstanu, który jest na pograniczu tej Azji Centralnej i już Syberii, jeśli brać pod uwagę geografię, był w Uzbekistanie, Turkmenistanie, Tadżykistanie, Kirgistanie i napisał książkę o Związku Radzieckim, gdzie nie pada nazwa Związek Radziecki. Napisał o właśnie tych południowych republikach, o ich kulturach bardzo bogatych, o ich tradycjach i później przytaczając, to jest niewielka książeczka, ale to właśnie przy tej okazji, ona ma 100 kilkadziesiąt stron, przy okazji tej książki Ryszard Kapuściński powiedział, że żeby jedną stronę, co później było wielokrotnie cytowane i przez niego, i przez innych, którzy o Kapuścińskim mówili i pisali, że aby napisać jedną stronę w tej książce, on musiał 100 stron przeczytać, czyli 10 tysięcy powiedzmy przeczytanych kartek stron się złożyło, nie licząc oczywiście rozmów z ludźmi, nie licząc wrażeń, nie licząc jakichś innych impresji, źródeł, samych tylko książek, właśnie tyle było potrzeba, żeby to jakoś przetworzone znalazło się na tych 100 paru dziesięciu kartkach. I później nawiązując do tej książki i do tych swoich podróży właśnie w latach 67-68 po południu Związku Radzieckiego, już w książce Imperium, Ryszard Kapuściński napisał takie zdanie, które mi niesamowicie zapadło w pamięć, mianowicie, że wtedy podróżując odkrył wschodni dywan, mieniący się rozlicznymi wzorami, barwami, błyszczący i absolutnie nie, poszczególne fragmenty tego dywanu były niepodobne do drugiego. No, Związek Radziecki się kojarzył z takim zglajszachtowaniem, z taką urawniłowką. Każdy, kto przyjeżdżał stamtąd, był przez wiele lat określany po prostu jako Ruski. Ta osoba pochodząca ze Związku Radzieckiego. Natomiast Kapuściński pojechał i odkrył to bogactwo, odkrył tą różnorodność, ten potencjał. No i później po rozpadzie Związku rzeczywiście powstały niepodległe państwa. My możemy się cieszyć z tego bogactwa. Również Gruzja na przykład ostatnio przeżywa turystyczny boom, nie patrząc na wojnę 2008 roku, a może trochę dzięki wojnie, dzięki której, mówiąc tak trochę paradoksalnie, dlatego że ta wojna zwróciła na Gruzję uwagę, ale od kilku miesięcy lata bezpośredni samolot Warszawa-Tbilisi, lata bezpośredni samolot do Erywania, stolicy Armenii. Bardzo dużo Polaków odkrywa dla siebie, nie tylko Polaków, odkrywa dla siebie Gruzję, odkrywa dla siebie Armenię, Kaukaz. Troszkę mniejsze oczywiście z powodów odległości i może nie aż takiej dużej atrakcyjności przyciąga Azja Centralna. Natomiast właśnie ten obszar, który był jednym państwem, największym na świecie państwem, jest tak bardzo różnorodny, tak bardzo właśnie zróżnicowany. Natomiast oczywiście oprócz, i tutaj już bardziej przejdę do tego, co pana, bo zajrzałem na pana stronę, co pana fascynuje i pociąga, oczywiście można na różne sposoby opowiadać o tym kraju. Można oczywiście fotografować zabytki, ale można fotografować ludzi, a można znaleźć piękno w niepięknym, można znaleźć porażające nawet swoją brzydotą krajobrazy, miejsca, jakieś industrialne klimaty, które jednak jakoś są inspirujące. I no może ja bym się na tym zatrzymał i oddał głos panu, jeśli będzie potrzeba jakiegoś komentarza czy pytań, to bardzo chętnie zabiorę jeszcze raz głos. Bardzo dziękuję.
No tak, nie wiem, czy jakoś mogę uzupełnić w ogóle pana wypowiedź. Nawiązując jakby też trochę do Kapuścińskiego i do tego, o czym pan mówił, o tej różnorodności, o tym, że jakby ludziom z zewnątrz ten Związek Radziecki się kojarzył z takim siermiężnym, szarym, jednolitym tworem. No, mi niestety nie było dane podróżować po republikach, dlatego, znaczy jeszcze tam nie byłem, dlatego w pewnym sensie gdzieś ten taki stereotyp tego takiego siermiężnego, industrialnego, szarego Związku Radzieckiego potwierdziłem przynajmniej w części moich zdjęć. Jakby jest to strasznie ciężkie, jadąc tam, mając świadomość całej tej takiej ikonografii wizualnej, która dotyczy Związku Radzieckiego i w ogóle krajów socjalistycznych, jakby strasznie ciężko jest wyskoczyć ponad to, bo to jest, nie wiem, po prostu brzydota jest tak fotogeniczna i jakby ta siermiężność, ta toporność jest tak fotogeniczna, że naprawdę ciężko uciec od tego i niestety, znaczy niestety albo stety, to już jakby zależy od odbiorcy, to też znalazło się w tych moich zdjęciach, natomiast to, co mnie jeszcze bardziej zafascynowało niż ta siermiężna przestrzeń, to ludzie, którzy żyją w tych blokach, którzy są tak naprawdę takimi samymi ludźmi jak my. Żyją trochę w innym otoczeniu i jakby to, czego ja tam szukałem, to była raczej jakaś taka bardziej... jakiś taki bardziej uniwersalna opowieść o człowieku niż akurat o konkretnej osobie z konkretnego miejsca, z konkretnego miasta i mam nadzieję, że tak to jest po części odbierane, także tam oczywiście jest ten cały background, to można jakby odczytać, gdzie to się dzieje, jakie jest miejsce akcji, że to jednak nie są, że rzecz może nie dzieje się na Kaukazie, tylko dzieje się w Rosji. Może puszczę taki 3-minutowy slideshow z muzyką w zasadzie, bo to nawet ciężko nazwać jakimiś multimediami. To jest taki projekt, który dla mnie to jest chyba najważniejszy. Można prosić o pomoc. Dziękuję bardzo. Dla mnie to jest chyba najważniejszy projekt, nad którym pracowałem. Fotografowałem to go przez 6 lat i zawęziło się, to znaczy to jest tak, pojechałem tam i oczywiście mając w głowie przepiękne projekty Luca de la Haye, czy Karla de Keysera, czy tysiąca innych fotografów, jakby tych milion inspiracji, tych klisz, które gdzieś tam, tych udeptanych ścieżek, jakby nie wiem, może trzeba po prostu przez to przejść. I ja też chodziłem do ZON, byłem w szkołach kadetów, przechodziłem przez te wszystkie, fotografowałem limuzyny na ulicach Moskwy i tych wszystkich bogatych i może biednych za dużo nie fotografowałem. I skończyło się to na tym, że zawęziłem swoją opowieść do historii 7 ludzi, do których powracałem przez kilka lat i oni tworzą jakby taką, są takimi punkcikami w tej Rosji. Nie wiem, czy tworzą jakiś taki scalony obraz pokolenia, bo to są ludzie, którzy urodzili się w Związku Radzieckim, dorastali w czasie pierestrojki, a w swoje dorosłe życie wkraczali w putinowskiej Rosji, także to jest jedyna rzecz, która ich łączy poza miejscem, w którym mieszkają, czyli Rosją, czyli którąś tam dziesiątą świata. Czyli nie wiem, czy to jest jakiś wspólny mianownik. Dobrze, to ja może puszczę tą prezentację. Ten projekt się nazywa 7 pokoi. A potem może jakoś nawiążemy do tego.
Bye.
To jeszcze tylko jedną rzecz dodam a propos fotografowania w Rosji. Jakby to jest to, co mnie teraz to już mnie nawet irytuje, to jakby właśnie ten pewien taki kanon postępowania fotografa, czyli mamy listę żelaznych tematów, które się zawsze sprawdzą, czyli zawsze jest to rublowka, zawsze jest to zona, zawsze jest to, nie wiem, teraz nie przychodzi mi nic do głowy, no kolej transsyberyjska, jest to metro moskiewskie, jakby można, jest kilkadziesiąt pewnie takich tematów, które zawsze to jest ta sekta Jezusowa na wschodniej Syberii, czy no mnóstwo takich, czy Gwiezdne Miasteczko. W każdym razie jakby to jest, i oczywiście to są rzeczy super fotogeniczne i to są fajne rzeczy, takie, które pewnie się fajnie publikują w gazecie, które ja też z chęcią oglądam, natomiast jakby takie dość płaskie i wydeptane podejście mnie trochę irytuje. Jakby ja nie twierdzę, że zrobiłem zupełnie coś innego, bo jakby sam przez to przechodziłem i jakby wiem, jakie błędy popełniłem i co mogło być zrobione lepiej i co mogłem ominąć, gdzie powinienem jeszcze pójść i zapukać. W każdym razie znaczy powiem jeszcze tak, skoro jestem przy tym, co mnie trochę irytuje, to jest też trochę taka, przynajmniej wśród fotografów jest coś takiego, że fotografowie jadą gdzieś i bardzo wielu czuje się w jakiś sposób uprawnionym do opisywania tej rzeczywistości, tak naprawdę jej nie zgłębiając.
To tak samo jak z piszącymi.
Jak z piszącymi. Nie, chyba Wilk to zarzucał Kapuścińskiemu też tak troszeczkę. Chyba.
Bardzo kontrowersyjne to, co Wilk napisał, ale rzeczywiście on wchodził w polemikę z mistrzem.
Tak.
Dość ostrą.
Tak, i jakby no wśród fotografów myślę, że jest bardzo często taka sytuacja zachodzi. I mi zajęło, no też może nie od razu się zorientowałem, w jaką pułapkę straszną wpadłem, jadąc do Rosji, decydując się na jakiś esej o współczesnej Rosji. Myślę, że w pewnym sensie. Znaczy te moje pierwotne założenia, jeżeli bym wziął pod ocenę, to poniosłem kompletną porażkę, ponieważ kompletnie nie udało mi się opisać Rosji i pokazać Rosji. Natomiast to, co mi się wydaje, co udało mi się pokazać, to takie kompletnie zwyczajne życie kilku ludzi na przedmieściach. A najlepszym testem było, dlaczego ośmielam się tak twierdzić, ponieważ pokazałem jakiś czas temu zestaw tych zdjęć jednemu z moich przyjaciół w Rosji i on tak przewertował tą stertę tych zdjęć i powiedział, że tak popatrzył się na mnie i mówi, no i co? No ja to wszystko znam. No i co? No i wtedy jakby bardzo dobrze się poczułem, znaczy na początku nie wiedziałem, czy mam się dobrze czuć, czy nie, bo oczywiście oczekiwałem, o kurczę, jak fajnie mi pokazałeś coś nowego, czego ja nie wiedziałem oczami innostrańca, prawda, ale w pewnym sensie powiedział mi mimowoli chyba jeden z takich największych komplementów, jakie mogłem usłyszeć na temat tej pracy. Jakby. Także to tyle odnośnie akurat tego projektu, także.
Ja miałem tak, jeśli można dwa słowa, miałem takie odczucie, oglądając te zdjęcia, bardziej taką szerszą refleksję, mianowicie, nie wiem, czy się pan ze mną zgodzi, czy pan miał podobne odczucia, natomiast mnie zawsze Rosja przytłaczała, zwłaszcza przytłaczała Moskwa, od której zaczynałem swoje wędrówki, No to jest ogromne miasto, to jest miasto, które się nigdy nie kładzie spać, to jest miasto tętniące niesamowitym życiem i metro, które jest absolutnie nieporównywalne do niczego innego. I zawsze miałem takie poczucie, dwoiste poczucie. Z jednej strony ten tłum gdzieś tam pędzący, który człowieka zadepcze, zniszczy, po prostu zmiecie ze swojej drogi, jakby tam się ustawić na środku peronu metra, gdy właśnie w porannym czy popołudniowym szczycie tłumy ludzi z tej kolejki wychodzą, a to są długie, bardzo długie składy, większe od warszawskiego metra i jeżdżące dużo częściej, co minutę praktycznie. Nikt nawet nie zapyta, nikt nie zwróci uwagi, nie odwróci się jakiś. Widziałem, jak kobieta sama próbowała wózek znieść, popychali ją. Natomiast z drugiej strony, jeżeli się wejdzie w jakąś bliższą relację z człowiekiem, to jest nieprawdopodobna serdeczność. Ja myślę, że trochę na zasadzie odreagowania, ale taka serdeczność, jakiej się nie spotyka często poza Rosją, jeżeli ktoś się zdecyduje, nie wiem, zaprosić nas do domu, jeżeli ktoś się zdecyduje wejść z nami w jakąś bliższą relację, to się nagle okazują niesamowicie ciepłymi, serdecznymi, otwartymi ludźmi i takimi, jeszcze co mnie w tych zdjęciach uderzyło, no nie na wszystkich zdjęciach, natomiast bardzo często, żyjąc w tym strasznym nieraz ubóstwie, wśród tych koszmarnych pejzaży starają się jakąś swoją taką przestrzeń stworzyć wokół siebie, żeby było coś ładnego. Nieraz to jest naiwne, jakiś oleodruk wisi, jakaś serwetka, ale to jest takie dążenie właśnie, żeby ładnie żyć, chociażby na miastkę takiego ładnego życia stworzyć. I to wszystko jakby stanęło mi przed oczami, kiedy oglądałem pana zdjęcia. Nie wiem, czy pan miał podobne odczucia, że właśnie z jednej strony jest taka, nie chcę używać słowa chamstwo, bo to nie jest złe słowo, to jest złe słowo, ale takiego właśnie impetu tego tłumu, a z drugiej strony tego pojedynczego Rosjanina, który jest niesamowicie ciepłym i serdecznym człowiekiem.
Znaczy, absolutnie miałem takie same wrażenie. Też zawsze zaczynam od Moskwy, bo albo się tam jedzie pociągiem, albo się stamtąd startuje gdzieś dalej, czy samolotem, czy pociągiem. Także ja osobiście no, mogę powiedzieć chyba, że może nie tyle, że nie lubię Moskwy, ale Moskwa mnie strasznie męczy. To jest miasto, które nie jest stworzone do, moim zdaniem, do takiego nie tyle przyjemnego funkcjonowania, ale chyba do funkcjonowania w ogóle. Jeżeli tutaj padły te tłumy w metrze, mnie to zawsze zastanawiało, jak to jest, że tam są trzy rzędy schodów ruchomych pod górę i czekam 5 minut, żeby wejść na te schody. I w tym momencie jeszcze sobie wyobrażam kogoś, kto detonuje ładunek wybuchowy w tym tłumie i to jest jakby sytuacja kompletnie nie do opanowania. Ale już jakby abstrahując od takich jakichś ekstremalnych sytuacji, to rzeczywiście moje pierwsze wrażenie było, szczególnie jak odbywałem swoje pierwsze podróże do Rosji, to nie wiem, być może miałem coś takiego w głowie, być może rzeczywiście czuję się coś, jakiś na pierwszy rzut oka, jakąś taką obojętność, niechęć, jakąś taką ścianę. Przy takim zupełnie przypadkowym spotkaniu z drugim człowiekiem. Natomiast wystarczy naprawdę zrobić drobny krok w stronę tego człowieka i to jest coś niesamowitego. To jest coś, do czego się na pewno chce wracać później. I jakby ta relacja, jeżeli zaiskrzy od pierwszego spojrzenia, to ona później trwa latami. Po prostu trzeba się, nawet nie wiem, czy to trzeba się jakoś strasznie przebijać, ale trzeba zrobić ten taki mały krok naprzód i wchodzimy wtedy po prostu w życie tego człowieka. Jakby to jest coś, czego doświadczyłem fotografując, realizując ten mój projekt. I jakby tutaj trochę się odniosę jakby do słów Swietłany Aleksiejewicz, która mówi, że ona w każdych warunkach stara się znaleźć człowieka, nieważne jakie te warunki ekstremalne, niesprzyjające są, tak ona zawsze stara się znaleźć tego człowieka w tym człowieku. I może na moich zdjęciach nie ma ekstremalnych sytuacji. No może nie każdy by chciał mieszkać na Żywej w Jekaterynburgu czy na Czeremuszkach w Krasnojarsku. To są takie, znaczy Czeremuszki akurat, to jest takie robotnicze blokowisko między jakąś jedną tam hutą a fabryką czegoś tam. W każdym razie, tak jak tutaj pan mówi, każdy stara sobie zbudować jakoś tą przestrzeń. Być może dla nas, którzy przyjeżdżamy z zewnątrz, wydaje się to jakieś takie dziwaczne, takie kontrastujące, natomiast dla nich to jest ich świat. I myślę, że oni na tyle, ile mogą, starają się tam tak sobie poukładać rzeczy, żeby tam jakoś w miarę fajnie funkcjonować. Jeszcze jedną tylko krótką rzecz powiem, już na taką bardziej fotograficzną, uniwersalną. Jak fotografowałem kiedyś taką rodzinę na Śląsku, która mieszkała pod koksownią i tam co 15 minut szedł ten dym z koksowni, jak oni gasili ten koks i ten dym im wlatywał do okien, bo to dosłownie było przez ulicę. To był taki familok, który jeden już z ostatnich, który tam został, tam wszystko ciekło, wszystko było zagrzybione, tam podłoga była przegnita, ale ci ludzie po prostu się tam czuli jak w swoim królestwie. Jak ich przenieśli, potem jakby okazało się, że ten budynek jest do rozbiórki i tak dalej, ich przenieśli na drugą stronę tej koksowni. I oni po prostu nie mogli odżałować tego miejsca. I jakby za każdym razem, jak gdzieś jadę, to sobie przypominam tę sytuację i staram się taką trzeźwość umysłu i jakiś brak jakiejś takiej mojej oceny. Okej, ja mieszkam gdzie indziej, więc jakby trochę gdzieś tam pozycjonuję się względem tych ludzi, których tam odwiedzam, czy w miejscach, w które jeżdżę. I jakby zawsze pamiętam te ich narzekanie na to, że oni, no jak to, ich przenieśli z tego miejsca, gdzie oni się urządzili, gdzie oni żyli przez tyle lat i tak dalej, i tak dalej. Jakby może to też nie jest znowu tak ekstremalne tutaj w tych rosyjskich przypadkach, ale tak rzeczywiście to jest prawda. Znaczy takie miałem odczucie, jeżeli pan to odczytał z tych zdjęć, to bardzo się cieszę.
To mnie się przypominają dwie rzeczy w związku z tym, z kolei co pan mówi. Po pierwsze, taki klasyczny rosyjski dowcip, on zdaje się był też jakoś przerabiany i w Polsce pojadany, ale oryginał brzmi tak, że dwie dżdżownice rozmawiają, mała i duża, ta mała do dużej mówi: tatusiu, dlaczego mieszkałem w takim błocie, w ciemnościach, pod ziemią, gdzie jest brudno, gdzie jest ciemno, gdzie jest mokro, a tam trawa, słoneczko, cieplutko, kolory są wszystkie. No, a duża drżownica mówi: widzisz, synku, ale to jest nasza ojczyzna. Smutny dowcip dosyć, ale oddający, myślę, te klimaty. Natomiast druga historia zdarzyła się w Dagestanie, na północnym Kaukazie. Bardzo niespokojne miejsce. Znowu wczoraj doszło do kolejnego ataku w takim mieście Chasawir. 4 osoby zginęły, 19. W tym samym mieście był zamach, natomiast to jest jedna z najbardziej pięknych części Kaukazu, z cudownymi górami, z nieprawdopodobnymi krajobrazami, natomiast ta republika ma strasznie brzydką stolicę, gdzie głównym elementem pejzażu są takie rury, które wszędzie biegną, bo komuś się kiedyś tam wydało, że tak jest taniej, bo to jest ciepły klimat, więc jak się te rury puści na zewnątrz, to będzie taniej w przypadku awarii naprawiać. I miałem taką przygodę, to jeszcze było w latach 90., jak z takim moim kolegą dziennikarzem umówiliśmy się w tejże Machaczkala, a w zasadzie pod tą Machaczkałą. Ja się zatrzymywałem tam zwykle u mojego przyjaciela, opisałem go zresztą w mojej książce Planeta Kaukaz w części o Dagestanie. Natomiast, no i tego mojego kolegę dziennikarza zachęcałem. Mówię: słuchaj, to razem się zatrzymamy, ten Fejzuddin ma duże mieszkanie, ale ten znajomy mówi: nie, wiesz co, ja tu mam w sanatorium mieszkać. Ja się strasznie zdziwiłem, jakie sanatorium w Machaczkale, w tym koszmarnym mieście. A on mówi: tak, bo ja tu znam lekarza takiego, on powiedział, że pod Machaczkałą jest sanatorium i że będę miał wszystkie warunki. No i jakoś się tam umówiliśmy, spotykamy się w mieście, on przyleciał poprzedniego dnia, ten jego znajomy go wziął do tego sanatorium. Ja się pytam tego dziennikarza, mówię: słuchaj, jak to sanatorium? Więc on mi opowiada, wstrząśnięty, mówi: no przyleciałem wieczorem, znajomy mnie odebrał z lotniska, więc niewiele widziałem, bo tam światła się nie świeciły. Przejeżdżaliśmy przez jakieś bramy, no myślałem, że bramy od tego sanatorium, no pokój jak pokój. Poszedłem spać, rano się budzę, jeszcze się nie rozejrzałem dobrze, no sympatyczny pokoik, słyszę, coś szumi. Pomyślałem, może tak szumi, bo to miało być sanatorium nad brzegiem morza. Okazuje się, że on usłyszał spust surówki, ponieważ sanatorium się mieściło na terenie kompleksu metalurgicznego, który był nad brzegiem morza. No, żeby po prostu hutnik, człowiek pracy nie miał daleko, jak żeby kurować podupadłe zdrowie przy piecach martenowskich, więc od razu mógł sanatorium skorzystać na terenie tego właśnie sanatorium. Znajomy oczywiście od razu uciekł i zamieszkaliśmy razem mojego przyjaciela dagestańskiego Fejzudina. Właśnie obraz, tą opowieść miałem przed oczyma, jak tutaj z kolei o tej rodzinie na Śląsku pan wspomniał. No myślę, że takich historii każdy, kto jeździ po Rosji, to ma mnóstwo. Nie wiem, no, pan jeszcze będzie coś pokazywał tutaj, czy...
No właśnie, tak, jeszcze chciałem...
To może, bo ja mogę zagadać.
Nie, to bardzo, bardzo proszę, ale jakby tutaj mi się, a propos tego sanatorium i jakby tego połączenia z tym zakładem metalurgicznym, jakby zupełnie mnie to nie dziwi, jakby może pokażę taką prezentację, takie multimedia z... które zrobiłem nad Morzem Czarnym i jakby to jest trochę też takie, no wiadomo, że wybrzeże Morza Czarnego jest przepiękne i jakby tak krajobrazowo malownicze i tak dalej. Natomiast w zderzeniu z tym takim siermiężnym sowieckim czymś jest tak właśnie trochę jak ten zakład metalurgiczny, sanatorium w zakładzie, które jest takie troszeczkę jak matrioszka, że tak coś fajnego w czymś niefajnym, w czymś fajnym, co nie? Znaczy nie wiem, czy tam jest tam tak jak jest Putin w Miedwiediewie teraz i na odwrót tak, jakby.
Jest takie rosyjskie powiedzenie, że lepszy biały chleb nad Morzem Czarnym niż czarny chleb nad Morzem Białym.
Tak. Ktoś mi w ogóle kiedyś powiedział, że ja wszędzie, bo ja jestem ze Śląska oryginalnie, także, znaczy oryginalnie, urodziłem się na Śląsku, moje dziecko...
Jestem z Łodzi, oryginalnie jest to podobne klimaty.
O, to możemy sobie przybić. Także ktoś mi kiedyś powiedział, że nieważne gdzie pojadę, to wszędzie fotografuję Śląsk i jakby to jest, może to jest prawda. To teraz takie krótkie multimedia z ukraińskiego wybrzeża, tym razem Morza Czarnego. Jakby ktoś nie widział.
Мне нравится эта профессия, ну, романтическая.
Дом!
Я связала свою жизнь, свою профессию с морем.
Уже без моря не можешь. Посидишь там сутки двое на берегу, уже шкипёшь. В море хочется.
Отсюда начинаются, даже скажем, все наши пути. Мы начнем плавать, ходить по Черному морю для начала. Потом мы уже будем в океане. То есть это для нас как первый класс, можно сказать.
Тот, кто рожден был у моря, тот полюбила всегда. Белые мачты на рейде, замки морской города.
Но меня зовут Кончаков Иван Павлович, 1926 года, 83 года мне, взят на фронт в 43-м году, в ноябре месяце, вот, и всю войну прошел, дошел до Берлина, и в Берлине, с Берлина с 50-го года демобилизовался.
Самое синее в мире.
Меня зовут Александр, я мастер по добыче рыбы на ПТРе. Работаю на Черном море, на шпроте, на хамсе.
Меня зовут Оля, я проживаю в городе Севастополе, я работаю в трактире.
Восемь-девять месяцев его нет. И он дома... У нас постоянно какие-то ситуации складываются, что он дома очень мало. Это нормально, наверное, для семьи моряков. Родился, вышел в рейс, родился ребенок, приходит уже ребенок. Опять ушел в рейс, там приходит, он уже разговаривает.
Всегда белые мачты на рейде, замки морской города, свет маяка над волною, южных ночей забытье.
Myślę, że ten, jakby ten kontrast tutaj był trochę widoczny. Ten, kto był nad Morzem Czarnym, na Krymie w ogóle, to pewnie wie, o co chodzi. I może pewnie latem tam jest przyjemniej, poza sezonem w grudniu mniej więcej. Nie, to tak nie wygląda. To nie wygląda. To znowu ja fotografuję Śląsk nad Morzem Czarnym. Jakoś tak podświadomie chyba po prostu wybieram takie rzeczy, które gdzieś tam są na styku, gdzieś, znaczy zresztą no nie tylko ja wybieram, jakby to zawsze chyba najlepiej działa, jeżeli się znajdzie coś na styku, coś, co się jeszcze nie przepoczwarzyło, coś, co gdzieś tam się zmienia. Także takie moje betonowe doświadczenia z nad Morza Czarnego, ale jakby to było wszędzie. To było na Śląsku, to było po całej Rosji, to było na wschodniej Syberii, nawet w Moskwie. Chyba nie mam żadnego zdjęcia z Placu Czerwonego ani z żadnego z centrum Moskwy. Chyba mam dwa zdjęcia w sumie, a tak naprawdę to fotografowałem tam te wszystkie blokowiska, które... Znaczy, szczerze mówiąc, nie odróżniam, mimo że wiem tylko na którą linię, na którą ostatnią stację, której linii metra mam jechać i tam mam wyjść i tam ktoś mnie odbiera zawsze, także takie też moje blokowiskowe śląskie doświadczenia.
Ja myślę, że pan przede wszystkim autentyzmu szuka, jakiejś prawdy, jakiejś właśnie takiej nieupudrowanej rzeczywistości.
No to tutaj bym chyba dyskutował, bo nie wiem, czy co jest tak naprawdę tą prawdą, bo Rzeczywiście szukam tej takiej nieupudrowanej rzeczywistości. Natomiast czy to jest prawdziwy obraz? Myślę, że wielu Rosjan by się ze mną nie zgodziło.
No jeden z obrazów, bo ten plac czerwony, tak, tak, na który Wieńczka Jerofiej w Moskwie Pietuszki nigdy nie mógł trafić, to też jest prawda o Rosji. I te, tak, te przepychy, te kuranty kremlowskie, to złoto kapiące, też jest Rosja.
Tak, no i, znaczy ja w ogóle tak nawet sam nie wiem, czy żałuję, czy nie, bo tak trochę się czuję, że jakbym się spóźnił na tą taką Rosję, taką lat 90. tej prawdziwej takiej transformacji, tej przemiany, i gdzie jakby te kontrasty były jeszcze bardziej widoczne i no, znaczy, nie wiem, to jest tak jak wcześniej powiedziałem pewnie, być może gdybym pojechał w latach 90. do Rosji, to może bym zrobił właśnie, przejechałbym się po tej Rosji i jakby to, te wszystkie kontrasty, ten cały taki, ten sowiecki taki siermiężny taki świat kompletnie mógłby przytłoczyć jakby tą wizję, ona byłaby naprawdę taka jednostronna. Natomiast jakby to, co jeszcze wracając do tych siedmiu pokoi, do tych bohaterów, których fotografowałem, to jakby tu pojawił się kolejny problem, bo na początku nie wiedziałem, że oni będą moimi bohaterami. Po prostu u nich nocowałem, z nimi spędzałem czas, robiłem im przy okazji zdjęcia. Dopiero po kilku latach się okazało, że to oni mnie najbardziej wciągają. No i pojawił się właśnie pewien problem takiego, znaczy nie sądzę, żebym kiedykolwiek był jakoś obiektywnie w stanie coś, cokolwiek przekazać w tych zdjęciach, natomiast zauważyłem, że wytworzył mi się taki mechanizm, właśnie zacząłem automatycznie wypychać te takie niepudrowane sceny i jakby za tym szły po prostu relacje z tymi ludźmi, że im bliżej jesteśmy tych ludzi, tym jakby no wiadomo, że no nie chcemy ich jakoś w jakimś krzywym zwierciadle pokazywać. Z drugiej strony jakby oni też w jakiś sposób przed nami grają i sprzedają nam jakoś swój wizerunek, więc tak naprawdę nie wiadomo. No, w każdym razie, jeżeli też jest pojawia się problem tej takiej przyjaźni, to przynajmniej w zdjęciach jest to czasami, może to przeszkadzać. Czasami pomaga, czasami przeszkadza.
To jest zawsze taki trudny moment wejścia, to wśród dziennikarzy piszących, ludzi piszących też właśnie relacja do bohatera, jeżeli z kim spędzamy bardzo dużo czasu, to siłą rzeczy mamy jakiś osobisty stosunek, przez pewien czas żyjemy życiem tych ludzi, oni żyją jakoś naszym życiem i niezwykle ciężko jest później pisać i jak widać również fotografować.
Dokładnie.
Może Państwo mają jakieś pytania, uwagi, komentarze?
Tak. Bo ja mam jeszcze jedną rzecz do pokazania, jakby co.
Jeżeli nie ma pytań, to obejrzyjmy.
Może
później.
Może Państwo się zastanowią w międzyczasie. Zrobiłem taki materiał o Karlowych Warach, gdzie mieszka bardzo dużo Rosjan i ludzi, którzy przyjechali, znaczy może nawet nie samych Rosjan, Rosjanie też tam są oczywiście, natomiast tam przyjeżdża cały były Sojuz i to jest taka ich mała enklawa w Europie Środkowo-Wschodniej, tylko 2 godziny samolotem z Moskwy, więc to tak jak na przedmieścia Moskwy się w zasadzie jedzie. A jeszcze wracając do tego metra, to jest, tam rzeczywiście są te tłumy i rzeczywiście one co minutę przyjeżdża ten cały skład. I jakby pamiętam swoje pierwsze wrażenie z podróży moskiewskim metrem, nie mogłem się doczekać, kiedy w końcu będzie kolejna stacja, bo to nie jest tak, że ona za minutę się zatrzymuje, ten pociąg, tylko on tam jedzie kilka minut dosłownie, jakby to są jakieś niesamowite przestrzenie. Może akurat trafiłem na taką linię, ale jakby to też było takie dosyć intensywne przeżycie, bo tam bardzo się chyboczą te wagoniki.
W centrum są trochę gęściej te stacje oczywiście, ale jak się wyjedzie poza tak zwane Calcio, to rzeczywiście parę minut jest od stacji do stacji. Człowiek ma takie wrażenie, że przegapił, bo przecież tyle już jadę i musiałem przeoczyć, musiała gdzieś tam być stacja, ale patrzymy, nie przegapiliśmy. Ja pamiętam też jeszcze taka jedna uwaga, jak pierwszy raz w Moskwie szedłem do budynku Akademii Nauk, adres Leniński Prospekt, do tej pory się tak ta aleja nazywa, 32A, od początku ulicy, więc mi się wydawało, jeszcze nie znałem Moskwy, że jak od początku ulicy do numeru 32, no to będę szedł, no nawet jeżeli są to bardzo duże odległości, no to nie wiem, pół godziny maksimum, szedłem półtorej godziny, dlatego że jakieś olbrzymie place po drodze, jakieś budynki, które miały kilkaset metrów i wszystko pod jednym numerem. Także od początku ulicy do numeru 32, a półtorej godziny spacerkiem. Jest ta skala.
Skala jest jakby zupełnie inna. Moi znajomi nie potrafią uwierzyć, że w 4 godziny jestem w stanie przejechać samochodem 3 kraje w Europie. Załóżmy Czechy, Słowacja, Austria, no to dla nich jest niepojęte. Pamiętam, jak kiedyś pojechaliśmy, powiedzieli do mnie, że to może zrobimy sobie taką przejażdżkę na przedmieścia. No i tak jechaliśmy, zajęło to nam dobre 8 godzin w dwie strony. Czyli 4 godziny jechaliśmy w jedną, 4 w drugą i to był taki jednodniowy wypad i to było zupełnie coś normalnego. To jest tak, jakby się jechało, no nie wiem, no z Warszawy nad, załóżmy, no bardzo szybko nad morze czy w góry. To u nich to było taki wypad na przedmieścia i to też mi pokazało jakby skalę ich myślenia. Tak samo 12-godzinna podróż, nie, przepraszam, z Krasnojarska, Nowosybirska jedzie się chyba 10 godzin albo 9 godzin. To jest taki czas, że nie opłaca się wykupywać tej kuszetki, bo to przecież 9 godzin to jest, po prostu można sobie prawie stać w tym korytarzu i to jest nic. To jest taki, no tak jak.
A to czas też inaczej leci, prawda? Zupełnie się nie odczuwa. To jest, w Polsce nieraz się jedzie 4 godziny i wydaje się, że to bardzo długo, a tam się jedzie 2-3 doby. Jakoś człowiek po prostu inaczej się nastawia, mieszka w tym pociągu i już.
To jest taki pewien rodzaj letargu, takiego transu. Chyba nie ma innego wyjścia. No, chyba że, szczególnie jeżeli jest alkohol, no to wtedy. Aha, jakby kolejna w ogóle, nie wiem, czy to znak czasów jest, czy może kwestia ludzi, których spotkałem, ale tak naprawdę może z kilkoma wyjątkami strasznie mało widziałem, strasznie mało piłem wódki. Jakby mój pierwszy wyjazd to wyglądał tak, że przez pierwsze 2 tygodnie prawie nic nie wypiłem i jakby wszyscy jakby uprzedzali mnie.
Może to nie Rosja była?
Może właśnie nie Rosja. I właśnie tak już miałem gotową tam zestaw odpowiedzi, że mam chorą wątrobę, że mam jakieś przeszczepy, że coś tam, że zaszyłem się i tak dalej. Ale jakby no, naprawdę nie miałem okazji. Później jakby ludzie, z którymi tam się spotykałem, no to nie było takie, że kiedyś widziałem taki reportaż telewizyjny, no to tam wiadrami się przelewało i w takich wielkich baniakach nosili tą wódkę i to tak jak woda, dosłownie jak woda, i na pewno takie miejsca są, natomiast jakby to co mnie jakby uderzyło, to było właśnie dosyć, nie wiem, czy pana doświadczenia są takie same, czy szczególnie, nie wiem, w ostatnich latach, bo jakby mnie to wręcz uderzyło, no właśnie, czy ja jestem w Rosji, czy nie?
Czy to się bardzo zmienia. Pamiętam, że w latach 90. nie było sensu się z kimś umawiać, na spotkanie. Po prostu człowiek jechał i spotykał tę osobę w domu, jeżeli nie, to jechał do pracy i ta osoba z tej pracy wychodziła i się gdzieś tam szło. No jednak to życie przyspieszyło. Wydaje mi się, że znaczy oczywiście są takie enklawy, gdzie ta woda się leje wiadrami, natomiast ludzie, którzy mają pracę, jakoś chcą normalnie funkcjonować, no to funkcjonują tak jak my funkcjonujemy, po prostu w innym trybie się nie da. Jeszcze biorąc pod uwagę właśnie odległości i czas potrzebny na regenerację chociażby, więc te wskaźniki oczywiście są cały czas oszałamiające, jeśli chodzi o Rosję. Jeszcze biorąc pod uwagę różnego rodzaju wynalazki i samogon, które się nie poddają statystyce, to się rzeczywiście bardzo dużo pije. Natomiast można rzeczywiście spędzić kilka tygodni w Rosji i wśród Rosjan i nie mieć okazji wypić. I coraz więcej jest takich miejsc.
Dlatego tym bardziej mnie to jakby przekonuje, że kompletnie nic nie wiem o Rosji i delikatnie liznąłem. Dobrze, to ja teraz może puszczę o tych karlowych warach. Co to? O. Coś błysnęło.
Ночью спать не дает мне память, не дает мне память. По горкой дороге шагая, не знал я, что может жечь пламя, забытое пламя.
Город знаменитых посетителей. В Карловых Варах, в городе курортном и светском, на протяжении столетий собиралась и собирается до сих пор аристократическая, политическая, научная и культурная элита общества из Европы и других континентов.
Русские даже говорят, что Карловы Вары — это как Подмосковье.
Только два часа.
Да, потому что два часа ехать до Подмосковья, а сюда лететь то же самое время два часа.
А еще я слышала от своих гостей, они говорят: наши ваши Карловы Вары.
Я оружейников Алексей. Приехал из Белоруссии в Чешскую Республику в 1998 году, 23 декабря. В этом году отмечаю 11 лет жизни в Чехии, и 9 из них я живу в Карловых Варах. 7 лет я совладел и руководил производственным предприятием. С этого времени я занимаюсь политикой. 17 декабря я был избран депутатом в Карловарский районный исполком в комитет по национальным меньшинствам и правам человека. Кто является моим любимым саксофонистом, я бы ответил, что саксофонисткой. Это, конечно же, Кэнди Далфи. А вообще, для меня идеал — это Луи Армстронг, правда, он не саксофонист, а играет на трубке, на трубе.
Меня зовут Антон Ружейников, мне 34 года, я работаю в Карловых Варах в отеле «Аквамарина». Я приехал первый раз вообще в Чехию как турист. И начал, то есть, и мне очень понравилось здесь. И когда я побывал в Карловых Варах, побывал опять-таки у брата в гостях, и мне захотелось здесь остаться. Вы знаете, я считаю так, что в каждом народе есть свой человек нормальный, а есть свой ненормальный человек. Потому что я знаю много знакомых, с которыми дружу, общаюсь, чехи, и нормальные люди. Хотя говорят, вот, там, чехи даже сами про себя начинают говорить. Я говорю, многие просто те, кто помнит еще 68-й год, когда это все было, вот эти вот все моменты, тот, кто еще застал. Ну, безусловно, перекосы есть. То есть, как всегда бывает, что даже молодежь, например, иногда, понаслушавшись всяких сказок, начинает вот, ага. Но я скажу так, не скажу на 100%, что плохо.
Я сажусь в машину, сидел он, мой брат, я и шофер, больше никого. Мы отъезжаем там буквально где-то 150 метров, открываются двери, оба, и садятся такие мужчины, такие сильные. И мне говорят: «Оксаночка, миленькая, ты уже с сегодняшнего дня жена этого молодого человека». Я говорю: «Не может быть». Меня закрыли, давали только воду, и все, чтобы я согласился выйти за него замуж. Мы приехали в 96 году как туристы сюда, в Прагу. Это было Рождество, праздник Рождества туда отметить здесь. И мы отдыхали в Праге, и кто-то нам сказал, что есть такое очень красивое место, Карлови Вары. Когда мы приехали сюда, моему мужу так понравилось, он сказал, что мы останемся здесь. И мы здесь вообще не чувствовали, что мы где-то в чужой стране. Поэтому мой муж решил здесь купить и остаться здесь. Ресторанный бизнес — это вообще не мой бизнес. Это, могу сказать, это хобби мое. Этот ресторан держу ради своего мужа, это же до сих пор память его. Потому что он этот ресторан открыл, я никогда его не закрою, пока я жива.
Русские — это шоу. Шоумены, шоу-вумены. Это абсолютно то, что есть у нас, то, что есть, возможно, тоже в равной степени у итальянцев. Мы Восток, который всегда стремился на Запад. То есть мы очень хорошие шоумены, все, все абсолютно. Я слышала даже мнение новых, молодых людей. Они говорят: только бы русские здесь остались, только бы русские не уезжали.
И мечты мои беды поплывут куда-то вдаль.
Jakby to jest jakby w ogóle kolejna taka kwestia, to jest ta ekspansja rosyjska na wszędzie tak naprawdę. Jakby to jest niesamowite, jak oni po prostu czułem, jakby ci Czesi, którzy tam w tych Karlowych Warach mieszkali, oni byli zapchnięci właśnie do jakichś przedmieść, jakichś blokowisk i tak dalej. Te wszystkie ekskluzywne hotele, na których nawet chyba Niemców nie było stać, żeby tam przyjechać, przenocować. Tam całe wycieczki zakładowe w tych czterogwiazdkowych hotelach z dywanami jakby przechadzały się, no oni tam po prostu fizycznie, oni tam po prostu mieszkali i jakby to, no oni byli u siebie, jakby to jest niesamowite i jakby to jest pewnie też jakby cały problem i wszystkich republik, które z czasem jakby najpierw stały się częścią Związku Radzieckiego, a później stopniowo wydzielały się z niego. Jakby to jest też jakby to jest ten proces zawłaszczania i tej ekspansji. No teraz to się trochę zmienia, ale jakby sami widzimy, jak to wygląda, prawda?
Drugim takim miejscem ekspansji rosyjskiej, gdzie Rosjanie są bardzo widoczni w Europie Środkowej, to jest Czarnogóra. Też takim ulubionym miejscem, gdzie jest bardzo dużo samochodów na moskiewskich numerach. Oczywiście to kierowcy przyjeżdżają, właściciel przylatuje, ale chce być wożony swoim samochodem. To może rzeczywiście jakieś pytania Państwo mają, czy uwagi, komentarze jakieś?
Niemożliwe, żeby wszystko było jasne, żebyśmy wszystko tak ogarnęli.
Ja mam takie karty, które mam w sobie i spokojnie. Będę wejść najpierw.
czy ja spotkałem się wcześniej po rendrach w tym pociągu. I Rosjanie uważają to nawet jako co to jest, no, może dalsza Ukraina, w sensie Polska jest tutaj.
Kura nie ptica, Polska nie zagranica.
Znaczy na pewno jacyś tacy bardziej swojscy jesteśmy. Na pewno się nas nie traktuje jako część Zachodu, takiego twardego Zachodu. Różnie w różnych środowiskach jest, o czym się zapomina czasami, jest całe pokolenie wychowane na polskiej literaturze, mówiące świetnie w języku, językiem polskim. W latach, nie wiem, 60., 70., zwłaszcza w 70., kiedy w Polsce się ukazywało bardzo dużo przekładów z literatury światowej, to były książki niedostępne, przekłady na rosyjski nie istniały, nie przekładano tego na język rosyjski. Natomiast polskie książki z tymi przekładami były dostępne, bo w każdym dużym mieście była księgarnia Drużba, gdzie sprzedawano jakieś tam tomy przemówień Ho Chi Minha, jakieś fundamentalne prace Janosza Kadara, ale oprócz tego normalne książki z krajów obozu socjalistycznego. I ja poznałem bardzo, bardzo wielu Polaków, Rosjan z takiej inteligencji moskiewskiej, którzy znali język polski, którzy się uczyli polskiego po to, żeby sobie poczytać wielką literaturę światową. No ale oczywiście Rosja jest tak olbrzymim krajem, że tutaj trudno cokolwiek uogólniać. Generalnie ten powiedział, że to jest takie uczucie, myślę, że trochę takie jakie lustrzane, jakie mamy do Rosjan, prawda, że jest tym trochę obawy, trochę jakiegoś takiego spojrzenia z góry, takiego wielkopańskiego gdzieś tam jest, trochę sympatii niewątpliwie do rosyjskiej kultury, do piosenek, do muzyki rosyjskiej, czy do filmów. Ostatnio mamy festiwal Sputnik, który coraz więcej widzów ściąga. Myślę, że to jest trochę podobnie z Rosjanami, że jesteśmy jacyś tacy swoi, ale nie do końca, bo to jest właśnie taka słowiańszczyzna, która chce uciec na zachód. Troszkę jesteśmy zdrajcami dla Rosjan, jesteśmy Słowianami, którzy się nie chcą jakby integrować z tym światem rosyjsko-prawosławnym, ale to jest strasznie, w literaturze z kolei rosyjskiej Polak jest, w takiej klasycznej literaturze Polak jest z reguły czarnym charakterem. Maria Dąbrowska napisała taki szkic właśnie o Polakach w literaturze rosyjskiej, u Dostojewskiego na przykład, ale to jest strasznie skomplikowane, złożone, to jest połączenie jakiejś fascynacji z niechęcią, z poczuciem, że jesteśmy zdrajcami właśnie, stereotyp jest też taki, że Polak to intrygant. Także bardzo trudno jakąś jednoznaczną odpowiedź, natomiast też z dużą dozą prawdopodobieństwa można powiedzieć, że jak się powie, że jest z Polski, jest się z Polski gdzieś tam przypadkowo spotkanej osobie, to raczej reakcja będzie przychylna niż nieprzychylna, tak generalnie.
No ja tu muszę się zgodzić, jakby, znaczy tak, zgadzamy się we wszystkim, ale jakby no tak jest i jakby to też, to rzeczywiście zależy od środowiska, od miejsca, zależy kogo spotkamy. Ja pamiętam takie trzy sytuacje, które podczas jednej z pierwszych moich podróży po Rosji mnie spotkały, więc wtedy jeszcze dosyć słabo mówiłem po rosyjsku, ale potrafiłem powiedzieć, że jestem z Polski, no to wszyscy, to absolutnie wszyscy, nie wiem, może znowu to jakieś moje takie dziwne szczęście, wiedzieli, co to jest Stadion Dziesięciolecia, bo w latach 90., znaczy na początku lat 90. przyjeżdżali tutaj handlować, więc pamiętam, byłem w Tomsku na Syberii i podszedłem do grupy młodych, dobrze zbudowanych ludzi, którzy właśnie jakąś tam, to był jeden z nielicznych przypadków, gdzie właśnie ta wódka się pojawiła i coś zacząłem z nimi tam dukać, rozmawiać, no jak wyszło na to, że jestem z Polski, to dwóch z nich mówili, że rodzice jeździli handlować na Stadion Dziesięciolecia. Natomiast trzeci powiedział, że tak słyszał, że Polska to takie bardzo duże miasto jest i jakby to trochę tak, Pewnie tak jest, że trochę im dalej na wschód, tym jakby ta trochę ta wiedza o Polsce jest taka bardziej rozmydlona, chociaż później jeszcze bardziej na wschód znowu spotkałem ludzi, którzy handlowali na stadionie dziesięciolecia. Spotkałem kiedyś taką panią, która szczerze mi współczuła, że się odłączyliśmy od Związku Radzieckiego, znaczy, że jakby rozstaliśmy się z Rosją, że nam to musi być teraz naprawdę bardzo źle. Wtedy nie wyprowadziłem jej z błędu, ale to znaczy, no nie chciałem jej robić przykrości po prostu, ale jakby to były to może takie trochę ekstremalne przykłady, ale jakby no, takie postawy się spotyka. Natomiast generalnie nigdy nie miałem problemów z powodu tego, że pochodzę z Polski, że jestem Polakiem i na podstawie tej takiej, na poziomie takiej bardzo, to też zależy od środowiska oczywiście, jak spotykamy się z takimi zwyczajnymi ludźmi, jakimi my jesteśmy sami, jakby to absolutnie nie ma znaczenia skąd pochodzimy przeważnie. Także ja głównie z takimi ludźmi się spotykałem, chociaż mój przyjaciel z Krasnojarska, który jest historykiem, cały czas dogryza mi z powodu Piłsudskiego i że rozbiliśmy im armię i że straszy swoje dziecko, że przyjdzie Piłsudski i go zje. Także jest to takie przekomarzanie się, ale jak mówią Rosjanie, w każdym żarcie jest trochę żartu. Przynajmniej ja tak słyszałem. Także no, ta wiedza na temat Polski i jakby tych relacji polsko-rosyjskich jest często bardzo podstawowa. Natomiast jeżeli muszę powiedzieć, że w kwietniu tego roku pierwsze SMS-y z wyrazami współczucia przyszły do mnie od Rosjan właśnie. Jak się rozbił samolot pod Smoleńskiem. I to było naprawdę, jakby to była duża wiadomość, wiadomo, no stało się to w Rosji, na terenie Rosji. Także jakby pierwsze takie wiadomości, o co chodzi w ogóle i takie z wyrazami współczucia, to były od moich rosyjskich przyjaciół. Także chyba nie jest tak źle w tych relacjach. Oczywiście na poziomie takim ogólnoludzkim, no bo wiadomo, polityka to polityka. Jakby, chociaż teraz jest lepiej niby.
Może jeszcze coś wam pokażę?
No, mam tutaj, ale tak niezwiązane z Rosją. Mogę pokazać tą rodzinę na Śląsku.
Zachęcamy do pytań.
Może ktoś ma jeszcze pytanie jakieś i się nie wstydzi zapytać na przykład. No to skoro nie ma pytań. Czy ciężej jest fotografować w Rosji? Wydaje mi się, że jest dużo łatwiej właśnie ze względu na to, że na tą taką na otwartość, na taką na to, co moim zdaniem już troszeczkę jakby to, co jest typowe chyba dla takiej typowo tej twardej zachodniej kultury, że ludzie jednak wytwarzają tą taką przestrzeń prywatną wokół siebie, swoich posesji i tak dalej. Oczywiście w Rosji też to jest, ale tak bardzo uniwersalnie na takim podstawowym poziomie to wydaje mi się, że jakby ta granica, ta bariera między ludźmi jest dużo mniejsza i dużo łatwiej ją przekroczyć. To jest tak, jak rozmawiam ze starszymi fotografami polskimi, którzy twierdzą, że za PRL-u to w ogóle tak super się fotografowało, że absolutnie można było prawie wszystko, że teraz w życiu nie odważyliby się podejść do człowieka i zrobić mu zdjęcia w takiej sytuacji, w jakiej fotografowali go w PRL-u. Myślę, że w Rosji jeżeli, tak jak mówię, przełamie się tą pierwszą taką, zrobi się ten pierwszy krok, wydaje mi się, że naprawdę dużo, przynajmniej mi, dużo przyjemniej się fotografuje i pracuje. Także zachęcam.
Chciałam zapytać, jaki jest stosunek przeciętnego Rosjanina do rozpadu ZSRR i w ogóle tych przemian, ku którym Rosja zmierza i Polska też, idąc, będąc już w Unii?
To zależy od wieku i od środowiska. Starsi ludzie generalnie wspominają ten okres z nostalgią, nie tyle tęskni im się ideały komunizmu, co ich własna młodość, jakieś bezpieczeństwo socjalne, świadomość, że nie raz w roku się jeździ na ten urlop, żeby było stać. Natomiast dla młodych ludzi to jest coraz bardziej odchodząca w przeszłość historia. Oczywiście znana z opowieści rodzinnych, z przekazów, ale już taka historia, o której oni się w szkole uczą. To było dużo bardziej traumatyczne zaraz po rozpadzie, że jak to, że ja teraz muszę paszport wziąć, żeby do brata pojechać. Wiadomo, że to było towarzystwo porozrzucane nieraz po różnych republikach. Ale wiele też zależy od środowisk. No, moskiewska inteligencja no jednak się różni od kołchoźników gdzieś tam ze wschodniej Syberii. Więc tak jak od tego zaczęliśmy, że to jest bardzo, bardzo zróżnicowany kraj, tak jak bardzo zróżnicowanym, jeszcze bardziej zróżnicowanym był Związek Radziecki, tutaj wszelka próba uogólnienia będzie po prostu powiedzeniem nieprawdy, bo nie ma jednej prawdy o tym kraju. Znaczy, oczywiście jakieś pewne prawidłowości można wskazać właśnie, że starsze pokolenie, że młodsze lepiej wykształcone, no to mniej się tego Zachodu boi, bo to jest też taka kwestia takiej obawy zwyczajnej przed roztopieniem się w tej zachodniej kulturze masowej. Pamiętam taką nawet karykaturę z początku lat 90. Myszka Miki złapana w pułapkę na myszy i podpis, że zakruszymy amerykańską mas kulturę, czyli zmiażdżymy amerykańską kulturę masową. Natomiast no oczywiście im ludzie bardziej wykształceni, bardziej pewni swojej tożsamości, to tym te obawy są mniejsze, ale tak jak powiedziałem, wszelka próba uogólnienia no będzie najzwyczajniej w świecie nieprawdą.
To ja tylko jeszcze dodam taki z moich spotkań z młodymi ludźmi, którzy nie wiem czemu, bo wtedy byli dosyć młodymi ludźmi w zasadzie, tak no bardzo traumatycznie wspominają okres panowania Jelcyna i każdy, z którym rozmawiałem, uważa to za naprawdę czarną kartę w historii Rosji i dopiero jakby Putin jakby przywrócił im tą taką narodową pewność, taką, znaczy to się bardzo często przejawia w nacjonalizm po prostu, ale jakby oni od czasów Putina dopiero zaczęli jakby wierzyć, że są coś warci, że nie można sobie Rosją wycierać nóg, jak to bardzo często słyszałem, jak to, co miało rzekomo miejsce w latach 90., na początku lat 90.
Wydaje się właśnie, że te lata jelcynowskie są większą traumą dla przeciętnego Rosjanina niż rozpad Związku Radzieckiego.
Także jakby ostatnio, oczywiście może to są jakieś takie puste symbole i jakby takie, znaczy może to jest tak, że jakby moje pokolenie, nasze pokolenie jakby to jest, jakby jest taki pewien sentyment, tak jak my mamy do PRL-u, prawda, pamiętamy jeszcze kolejki i ja byłem wtedy dzieckiem, więc generalnie nie mam jakichś strasznie przykrych doświadczeń, prawda, z tego okresu. Tak samo jakby większość młodych ludzi wraca też do tych symboli sowieckich i jakby też czują pewną taką jakąś, no nie wiem, nostalgię, czy w jakiś sposób to też może jakby podkreśla tą, znaczy nie jest to strasznie powszechne, ale to jest takie trochę, że jak sobie przyczepimy czerwoną gwiazdę, czasami to jest czasami może być cool, no nie? Ale to też tak jak mówię, to tylko są, są pewne grupy, pewne środowiska, jakby wszelkie uogólnienia to jest po prostu mijanie się z prawdą, to jest taką jakąś jedną prawdą. Także ja cały czas, znaczy to jest tak, ja przeczytałem taką książkę Swietłany Aleksiejewicz, Oczarowani śmiercią. I ta książka jest o, jakby polecam wszystkim, jeżeli ktoś nie czytał na przykład, to jest o ludziach, którzy popełnili lub usiłowali popełnić samobójstwo po rozpadzie Związku Radzieckiego. I tam są naprawdę różne opowieści. To są ludzie, to są starzy komuniści, to są działacze partyjni i tak dalej, ale to też są zwyczajni ludzie, to są czasami nawet dzieci, które tak były zindoktrynizowane przez swoich rodziców, dziadków, że jak się ten Związek Radziecki rozpadł, to popełniły samobójstwo lub próbowały popełnić samobójstwo. Także to jest jakby, to jest takich dwadzieścia kilka monologów i one jakby to też bardzo fajnie pokazuje, jaki jest ten stosunek Rosjan do rozpadu Związku Radzieckiego. Tak, przynajmniej w pewnym zakresie oczywiście. To też nie jest jakaś tam jedna prawda, to jest doświadczenie pani Aleksiejewicz.
Nie ma jednej prawdy o Rosji. Rosja Rafała Milacha jest inna niż Rosja Wojciecha Góreckiego i inna niż Rosja każdego z Rosjan. Także no, tutaj chcieliśmy jakąś naszą kawałek pana zdjęcia przede wszystkim, bo ja tu byłem dodatkiem, to była taka nasza, czy pańska impresja, ale no to jest jeden z możliwych, proszę o tym pamiętać zawsze, punktów widzenia.
Tak, no nie ma jednej prawdy. Prawda Ryszarda Kapuścińskiego też jest inna od tego, co tutaj powiedzieliśmy w pewnych. To jest tak, że to się gdzieś tam zazębia, gdzieś tam się styka, ale to nie jest tak, że możemy powiedzieć to, co jest. Czym jest ta Rosja, czym to się je? Ja osobiście nie wiem, to znaczy nie czuję się, żeby pan był dodatkiem, to ja się czułem trochę dodatkiem jakby tak, ale to jakby no, no jest tak ogromna, to jest tak ogromny, skomplikowany twór, że no, nie ogarniesz, ciężko ogarnąć, próbować zrozumieć to szaleństwo.
To ja może zakończę anegdotą. Kiedyś Ryszard Kapuściński nie wiedział, jak rozpocząć tekst cesarza. Potrzebował pierwsze zdanie, takie najprostsze, najbardziej takie pierwotne, no takie, którego już by się nie dało rozłożyć na czynniki pierwsze. No i bardzo, bardzo, bardzo się męczył, bo nie chciał już tak opowiadać, jak kiedyś chciał znaleźć nowy język, no i właśnie wiedział, że to musi być prostota, że prostota go uratuje i przypomniało mu się, jak Czechow pisał wspominał opowiadanie małej dziewczynki, która miała napisać o morzu i napisała, morze jest ogromne. No i sobie pomyślał, że właśnie morze jest ogromne i napisał zdanie, to był malutki piesek rasy japońskiej, nazywał się Lulu, tak się zaczyna jedna z najwspanialszych książek polskiego reportażu. Można powiedzieć, cytując tę dziewczynkę za Czechowem i za Kapuścińskim, że Rosja jest ogromna, także jeszcze będzie pewnie okazja do wielu spotkań w różnych konfiguracjach. Bardzo serdecznie dziękuję państwu za bardzo liczne przybycie. Dziękuję panu Rafałowi Milachowi.
Dziękujemy.